z opisów pierwszych dwóch rozdziałów Księgi Rodzaju wynika, że współżycie między Panem Bogiem a człowiekiem ułożyło się bardzo pozytywnie. I faktycznie, tak jak nas uczy w końcu Pismo Święte, Słowo Boże, faktycznie Pan Bóg, stwarzając człowieka, od razu go podniósł do rangi dziecka Bożego. Jak to obrazowo mawiamy, w żyłach człowieka płynęła podwójna krew, ludzka i boska. Człowiecze życie to naturalne, związane z naturą człowieka, i życie Boże, inaczej łaska uświęcająca, dziecięctwo Boże. I stąd obraz w tych pierwszych rozdziałów, zwłaszcza drugiego rozdziału, tego Pana Boga przechadzającego się razem z Adamem, no i z Ewą po ścieżkach raju, to serdeczne, ojcowskie i dziecięce ustosunkowanie się wzajemne do siebie. I dalszy ciąg księgi pokazuje dramat, pokazuje tragedię, jaka zaistniała wskutek grzechu, który później nazwano grzechem pierworodnym, grzechem jakby natury człowieka. I trzeci rozdział bardzo też swoiście malowniczo, obrazowo, malowniczo, nie w sensie pozytywnym, tylko w sensie wyrazistości, objawia ten dramat, jaki się dokonał w sercu człowieka. Można od razu by powiedzieć, że skoro Pan Bóg obdarzył stworzenie swoje, człowieka, owszem stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, obdarzył takim darem wielkim, jakim jest wolność, wybór, wolność woli, dar ogromnie wielki i stąd nic dziwnego, że trudny do urzeczywistniania, do prawidłowego wykorzystywania. Kiedyś jeden z filozofów naszych, no Stefan Świeżawski, wielkiej pamięci, wielkiej kultury i nauki, to mi tak kiedyś powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby człowiek stworzony przez Pana Boga, właśnie obdarowany wolnością tak wielką, a jednocześnie rozumieniem mimo wszystko ograniczonym, bo owszem, ono było bardzo wielkie i bardzo nieporównywalnie doskonalsze aniżeli nasze, to mimo wszystko jakby nieproporcjonalne do wielkości daru, do tej wolności. Dlatego powiada profesor, po kilku minutach już człowiek musiał zgrzeszyć. Musiał nie w sensie jakiejś tam determinacji, ale w takim sensie, że właśnie ten wybór staje się ponad jego możliwości. Ale wracajmy do tekstu. Jawi się nagle wąż. Czytamy w pierwszym zdaniu trzeciego rozdziału, a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. No, poczciwy wąż, wężyk. Cóż on za to może, jak się po poznańsku mówi, że wygląda tak jakoś mniej apetycznie, że właśnie stwarza ten obraz chytrości, przebiegłości. Narrator, tradycja stara, ta gawędziarska, ta mitów sięgająca, właśnie tak go sobie wybrała jako obraz przebiegłości, jaka istnieje w jakimś złym duchu. Duch zły, oczywiście on też jest stworzeniem. Nie wiemy dokładnie, skąd się wzięli szatani, te złe anioły. No, przypuszczamy, że też jakiegoś dokonali, ta ich część, jakiegoś niewłaściwego wyboru, że sprzeniewierzyli się Panu Bogu. No, mówi się o szatanie, że to jest ktoś, kto nie może znieść, nie może ścierpieć, że ma nad sobą wyższego. Pan Bóg jest wyższy. On tak w sobie jest zakochany, szatan, tak wpatrzony w siebie, że absolutnie obok niego nie może być ktoś większy. Dlatego on się nie będzie upokarzał przed Bogiem, dlatego on nienawidzi z tego powodu Boga i wszystko, co z Panem Bogiem związane, a więc wszelkie dobro. I dlatego też atak na człowieka. Tu mamy taką przedziwną już sugestię, odpowiedź, że zło, którego tyle jest na świecie, że ono faktycznie nie jest tylko dziełem człowieka, jego złego wyboru, że człowiek jest tutaj sugerowany przez jeszcze kogoś większego, inteligentniejszego, bardziej właśnie chytrego, przez szatana. Szatana, którego tu obrazuje wąż, którego późniejsze pisma nazwą ojcem kłamstwa, szatanem, właśnie diabłem, czyli tym, który rzuca oszczerstwa, oskarżenia przed Bogiem nawet na człowieka. I ta chytrość w opisie tu biblijnym bardzo jest widoczna, bo rzekł do niewiasty wąż: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Zróbmy taki maleńki przerywnik. Czasami żartobliwie się mówi, czemu Adama się nie jął wąż, tylko Ewy. No, odpowiedź, bo i tak Adam by pytał Ewę, co ma zrobić. Więc od razu wolał do decydującego kogoś się zwrócić wąż. Ale patrzmy, chytrość. Od razu pytanie. Pytanie jest jakąś formą ataku, który prowokuje do odpowiedzi, czy do obrony, czy wyjaśnienia. Stąd znów w nawiasie powiedzmy naród wybrany, naród żydowski. W swojej mentalności, w swoim sposobie na przykład dialogowania ciągle się posługuje pytaniami. Kiedy może rozmówca już mieć tego dosyć i się zżyma, no, czemu ciągle pytaniem na pytanie odpowiadasz? A czemu mam nie odpowiadać pytaniem na pytanie? I ciągle właśnie jest tym jakby agresywnym, atakującym. Tu podobnie tu szatan. Gdyby tylko stwierdził, że Pan Bóg wam zabronił, no to Ewa mogłaby powiedzieć, no tak, i koniec rozmowy. Tymczasem pytanie, jak mówię, jest ono prowokacją, a powtórę, przesada, nieprawda. Nie, że Pan Bóg miał powiedzieć według szatana, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. No oczywiście, wielka nieprawda. I dlatego Ewa daje się sprowokować i wyjaśnia. Odpowiedziała: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. No, znowu chciałoby się od razu wykreślić to dopowiedzenie, ani go dotykać. Pan Bóg o dotyku nic nie mówił, tylko właśnie o tym, żeby nie spożywać. I tak się zaczął dialog, który niestety będzie prowadził do finału niedobrego. Bo teraz może szatan z całą już mocą swoją zaprzeczyć: na pewno nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Mówi nieprawdę, ale mówi tak sugestywnie, a jednocześnie tak obiecująco, bo kiedy mówi, że będziecie znać dobro i zło jak Bóg, to po naszemu można powiedzieć, będziecie równi Bogu, jak Bóg będziecie tak wielcy, bo decydować według słownictwa i mentalności biblijnej o dobru i złu to rzecz boska, to tylko do Boga należy. Więc będziecie równi Bogu, a więc ten miraż wielkości to raz, ale przede wszystkim wie Bóg, czyli Pan Bóg coś wie, czego wy nie wiecie, coś skrywa przed wami, czyli boi się o to, żebyście nie dorośli do Jego wielkości. I dlatego ten zakaz jest. A więc wsącza ten wąż jad niewiary, nieufności. Tu jest właściwie jądro grzechu, nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. To znaczy brak zawierzenia szczerości Boga, prawdy, no, miłości, mądrości Bożej. Podejrzenie, że Panu Bogu na czymś zależy, czego człowiek nie może posiąść. Pan Bóg jakby boi się, żeby człowiek tego nie osiągnął. I tak ten jad niewiary, nieufności wobec Boga już będzie teraz działał w człowieku, w wyobraźni człowieka, no i doprowadzi do grzechu. Bo niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. A więc w takiej już zachwianej i wyobraźni, i nieufności zaistniałej w sercu człowieka. To mniejsza o to, że w tej chwili Ewa czy Adam, bo Adam się do tego dołączy. Więc już zaczyna działać, powiadam, zachwiana wyobraźnia, już poczucie jakiejś korzyści przeogromnej, która się stanie udziałem człowieka. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. No ona musiała dać mężowi. Skoro małżeństwo stanowi jedność, odtąd będą jednym ciałem, jednym człowiekiem, jak to wcześniej czytaliśmy, to nic dziwnego, że to, co się dzieje w sercu kobiety, żony, to się jakby spontanicznie dziać musi w sercu mężczyzny, męża Adama. I tak nastąpił grzech. I wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Takie obrazowe, bardzo realistyczne skądinąd zobrazowanie tego stanu duchowego, tego spustoszenia, jakie zaistniało w człowieku na skutek nieposłuszeństwa, które wynikło z braku ufności. Szatan odebrał człowiekowi wiarę, ufność wobec Pana Boga. I dlatego człowiek leci w zło, bo popełnia coś, czego Pan Bóg nie chce, co jest złem oczywistym dla człowieka. I tu od razu też widzimy reakcję Bożą, taką pełną miłosierdzia. Bo gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Taki szczegół tamtejszy. To znaczy, to jest i w ziemi palestyńskiej, i tu mezopotamskiej też, że po południu taki wiaterek się pojawia, bardzo przyjemny, sympatyczny, że można pośród upalnego południa, zwłaszcza będąc w cieniu, czy nawet przechadzając się w cieniu drzew, można czuć pewną przyjemność dzięki temu wietrzykowi. Więc Pan Bóg korzysta z tej takiej przerwy południowej właśnie dzięki temu powiewowi wiatru. Ale oni skryli się. Gdzie jesteś? Pan Bóg zawołał na mężczyznę. Bóg szuka człowieka. Tu często na tej podstawie wydobywamy ten wniosek, że kiedy człowiek się zagubi w tej swojej nieufności wobec Pana Boga, to zanim się nawet opamięta, to już Pan Bóg go szuka. Już właśnie jak ten dobry pasterz, później tak zobrazowany przez Chrystusa, idzie i tę zbłąkaną owieczkę poszukuje tak długo, aż ją znajdzie. I następuje teraz dialog między Bogiem a ludźmi, i między też szatanem, czyli właściwie sąd Pan Bóg odbywa. Bo najpierw się tłumaczy Adam, że usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Rzeczywiście to się stało, ale mężczyzna niezbyt rycersko tłumaczy się. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. A więc odpowiedzialność zrzuca mąż na żonę. Nie chwali mu się to. Ona z kolei zapytana, dlaczego to uczyniłaś. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. I dlatego Pan Bóg do sprawcy głównego, właśnie tego inspiratora najważniejszego, inspiratora zła, rzekł doń węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Można by powiedzieć, naturalna rzecz, wąż się właśnie tak czołga na swoim brzuchu i jak gdyby się prochem karmił. Ale ten obraz węża właśnie pasuje do tego, żeby pokazać, jak upokorzenie się jawi tego złego ducha. Czyli ostatecznie szatan ciągle jest upokarzany. Właśnie chociażby tym odkrywaniem przez siebie, że jest ktoś większy od niego. I to go bardzo upokarza. I to jest to czołganie się, jakby czołganie się na brzuchu po ziemi i spożywanie prochu, a więc pokarmu, który nie jest odżywczy. Ale dalej jeszcze. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Patrzmy, wyrok najpierw pada na węża, na szatana. Świadkami tego wyroku są ludzie. Zanim więc oni usłyszą wyrok na siebie, to słyszą najpierw coś, co jest wielkim pocieszeniem dla nich. Tu jest coś z boskiej pedagogii. Zanim Pan Bóg człowieka, czyli jak my mówimy po ludzku, ukaże, zło, które człowiek popełnia, wywiera swoiście też zemstę na człowieku. Pan Bóg to wykorzystuje dla poprawy człowieka, niewątpliwie, to zanim nastąpi to upokorzenie, ukaranie człowieka, to najpierw podniesienie go na duchu. To, że szatan będzie pokonany przez niewiastę. No, w pierwszej chwili może Ewa nie dowierzała swojemu słuchowi, czyżby przez nią, że ona potomstwo takie zrodzi, że ono powetuje tę swoją klęskę, swoją, to znaczy ludzką klęskę. Pewnie w myśleniu już była pogubiona, ale jednak zapowiedź zwycięstwa mimo wszystko. I to nazywamy też protoewangelią z grecka. Pierwsza dobra wiadomość, dobra nowina. Szatan będzie pokonany przez niewiastę i jej potomstwo zmiażdży czy ugodzi w głowę węża, czyli zada śmierć. Potomstwo niewiasty. Patrzmy, Stary Testament, stara kultura, a jednak już jak niewiasta jest wysoko postawiona, to jej potomstwo, nie mówi się o potomstwie Adama, tylko Ewy, jej potomstwo będzie zwycięskie i pokona szatana. Potomstwo. Z tym, że to potomstwo, zwłaszcza to widać na przekładzie greckim tego tekstu tu hebrajskiego, ono ugodzi się w głowę, po hebrajsku czytamy. A grecki przekład daje tu rodzaj męski. On cię ugodzi w głowę. Czyli tu już nie chodzi o potomstwo ogólnie pojęte, tylko o jednego kogoś. No, oczywiście my dzisiaj z perspektywy Nowego Testamentu mówimy o Chrystusie, a w takim razie niewiastą jest Maryja, Matka Chrystusa, Syna Bożego. Więc już tu w takim zalążku jest ukazana ta dobra nowina, Ewangelia pierwsza o zwycięstwie Bożym nad szatanem, też nad tym złem, które człowiek na wzór szatana popełnia. Dobro będzie zwycięskie. Chrystus, zwycięzca piekła, szatana, grzechu. A ty ugodzisz je, to potomstwo, albo go, ugodzisz go w piętę. Oczywiście też obraz bardzo pokazujący bolesność tego ugodzenia w piętę. Wiadomo, pięta jest miejscem bardzo uwrażliwionym i bić kogoś w pięty, przypominają nam się akty przecież i przemocy, i udręki, jakie na przykład NKWD czy UB powojenne stosowało wobec naszych Polaków. Właśnie to bicie w pięty, ból straszny. Więc potomek niewiasty przeżyje straszny ból. No tu się oczywiście kojarzy nam męka Chrystusa: Boże mój, czemuś mnie opuścił, aż będzie Chrystus wołał. Niemniej to uderzanie w piętę to nie jest jeszcze zadawanie śmierci. W głowę uderzyć, głowę zmiażdżyć, to znaczy zadać śmierć. Szatan więc będzie miał zadaną śmierć przez potomka Maryi. I teraz tak już uzbrojeni w takie pocieszenie, pierwsi ludzie mogą spokojniej wysłuchać werdyktu, jaki wygłasza Pan Bóg najpierw do niewiasty. Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. To jest zagadnienie dosyć szerokie. bo trzeba by mówić właśnie i ból, o bólach rodzenia, wyrażenie, które w Biblii często występuje, gdy się chce określić wielkość cierpienia. To się mówi o kimś, że przeżywa bóle rodzenia. Rzeczywiście te bóle tak naturalne są, bardzo ciężkie. To będzie przypominać jakoś matce rodzącej dziecko. Fakt, który radością ją napełni. Pan Jezus przecież wytłumaczy to zjawisko. Niewiasta, kiedy rodzi, cierpi, boleje, ale kiedy urodzi, to cieszy się, bo człowiek nowy się pojawił. Więc będzie radość rodzenia, ale połączona z cierpieniem. Czyli życie człowieka, życie kobiety będzie tak miało jej przypominać, że musi swoją wolę, swoje nastawienie wobec Pana Boga ciągle korygować, żeby ono było prawidłowe. A do mężczyzny, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazały, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierni i osed będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. No, długi wywód Boży, ten werdykt Boży, ale właśnie pokazuje, że między innymi ta myśl, że jeżeli człowiek dzisiaj ten, który opuścić musi raj, jest skazany na pracę ciężką i powodującą cierpienie, to jest to właśnie skutek tych złych wyborów, skutek grzechu, bo pierwotnie, jak według zamiaru Bożego to widać, to człowiek miał przez pracę współpracować z Bogiem. Można by powiedzieć, praca byłaby rozrywką, czymś, co przynosi wielką radość. Znowu nawiasem dodajmy, że nie bądźmy tu jednostronni. Dzisiaj też człowiek bezrobotny jest bardzo nieszczęśliwy. Praca, mimo swojego trudu, ciężaru, tego potu, jaki wywołuje, mimo wszystko przynosi radość, dlatego że człowiek jednak się rozwija dzięki pracy. Urzeczywistnia swoje przeróżne możliwości, różne zdolności, które czynią go więcej człowiekiem. Stąd mimo wszystko praca jest Bożym błogosławieństwem. I Adam i Ewa opuścić muszą raj, ale zanim to się stanie, to też taki szczegół, który chętnie postrzegamy, cytujemy, o tym Bożym zmiłowaniu. Bo mimo że człowiek się sprzeniewierzył Panu Bogu, okazał mu swój brak zaufania, to jednak Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Czyli zanim wyprawi Pan Bóg człowieka na tę ziemię, która będzie rodzić ciernie i osty, to da mu porządne ubranie ze skóry, które nie niszczeje właśnie między cierniami i różnymi kolącymi krzewami jest trwałe, a przy tym, jeżeli jest upał, to jakoś chłodem ogarnia, a jeżeli zima, to ogrzewa. Więc bardzo porządne ubranie Pan Bóg sporządził, to ubranie osobiście, swój pomysł, swoją inteligencję przecież połączoną z miłością włożył w to ubranie, żeby człowiek był nim przyodziany. I człowiek opuścił raj. Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. I tak zaczyna się wędrówka ludzka, trzeba powiedzieć, pełna grzechu. Następne rozdziały Księgi Rodzaju są tak specyficznie kształtowane, pokazują, jak zło, jak grzech jakby pączkuje, bo czwarty rozdział to Kain i Abel, dochodzi do bratobójstwa, a więc do grzechu bardzo ciężkiego, zbrodni rodzinnej. I potem ta fala grzechu rozlewa się dalej i dalej, aż dochodzi do potopu. Takie charakterystyczne zdanie czytamy w szóstym rozdziale już Księgi Rodzaju. Kiedy zaś Pan widział, Pan Jahwe, widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. No, typowy mamy taki wspaniały antropopatyzm, czyli przypisane Bogu uczucia człowiecze. Pan Bóg się zasmucił, Pan Bóg żałował. No, żeby nie powiedzieć trywialnie, pluł sobie w brodę, po co stworzył człowieka. Tak mu się nie udał ten twór ludzki. Żałował. I wreszcie rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta, pełzające i ptaki podziemne, bo żałuję, że ich stworzyłem. No można by pytać, no dobrze, dobrze, człowieka, co winne te zwierzęta różne i ptaki? Tak, bo człowiek, który ma opiekę nad tą resztą stworzenia niższą od siebie, sprawia, że jeżeli jest ustosunkowany do Pana Boga dobrze, pozytywnie, to i to całe stworzenie służy Panu Bogu sobą, swoim istnieniem, swoim rozmnażaniem się, daje chwałę w ten sposób Panu Bogu. Służbę Bożą, można powiedzieć, sprawuje. A kiedy człowiek odwraca się od Boga, to tym samym sprawia, że stworzenie odwraca się od Boga. I dlatego ono uczestniczy w losie tym duchowym człowieka. Stąd święty Paweł napisze w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że stworzenie oczekuje wyzwolenia, odrodzenia synów ludzkich, synów bożych. Bo tak jak człowiek dzięki dziełu zbawczemu Chrystusa zmartwychwstanie, no będzie dziedziczył Królestwo Boże, niebieskie, wieczne, tak również i stworzenie będzie w tym uczestniczyć. Dlatego z utęsknieniem oczekuje. No, bardzo taka wręcz fantastyczna teologia, eschatologia kosmiczna, która pozwala, owszem, taki wniosek wyciągać, bardzo oczywiście ostrożny i poniekąd lękliwy, że w takim razie, kiedy przyjdzie koniec świata, to nie będzie on oznaczał, że wszystko zginie, jakby runie w przepaść nicości, a tylko człowiek zostanie. Raczej w tym powszechnym zmartwychwstaniu, a więc tej niepojętej przemianie natury z doczesnej, tej ziemskiej, w niebiańsko, duchową, będzie też uczestniczyć całe stworzenie, cały kosmos. Oczywiście nie fantazjujemy dalej, chociaż wolno to robić, z tym, że z całą ostrożnością, ale wolno twierdzić, że koniec świata, jak powiadam, nie musi oznaczać unicestwienia. Pan Bóg nie zwykł unicestwiać swoich stworzeń. Więc pożyjemy, zobaczymy.